Chciałbym się z Wami podzielić takim tematem, który w ostatnim czasie mnie gnębi. Dzieliłem się z nim też na konferencji młodzieżowej, ale stwierdzam, że jest to na tyle w ostatnim czasie sprawa ważna, że warto o nim mówić nie tylko na jakiejś tam jednej konferencji, ale w ogóle wierzącym ludziom. No i stwierdziłem, że się podzielę z tym z Wami. Natomiast zanim Wy posłuchacie, co ja powiem, to ja też i Was potrzebuję do czegoś. Czy mogę Was o coś prosić? Żebyście wykonali pewne zadanie w sobie. Pomyśl teraz w sobie, w ciszy, no nie każę zapisać to na kartce, bo byłoby to bardzo cenne. I nie poproszę o trzy, ale o jedną. Napisz w swojej głowie, w swojej myśli lub w telefonie lub na kartce jedną silną Twoją stronę. Twoja silna strona. Co o sobie napiszesz? Co powiesz? Moja silna strona to... Chciałbym Cię poprosić o trzy takie rzeczy tak naprawdę, ale nie ma przestrzeni, zróbmy w głowie, tylko jedną, tak? Jedna silna strona i jedna Twoja słaba strona. Dobra, zróbmy to teraz. Spróbuj sobie to przynajmniej w głowie zarejestrować. Czy ktoś już zrobił to zadanie teraz? Kto zrobił? No jest kilka osób. Dobra, trzymajcie jeszcze ręce, ile nas jest. Dobra, bo to było bardzo króciutko. Dajmy jeszcze chwilę, nie? Bo inni są jeszcze być może w trakcie. Jedna silna strona Twoja i jedna słaba strona. Kolejne rzeczy byś się zdobył, jak sobie tam jest. Dobra. Czy ktoś do tych osób, które się zgłosiły, dołączył, bo zrobił również to zadanie? Dobra. To nie jest takie, wydawało się proste, bo być może wielu z nas się nad tym nigdy nie zastanawiało. No bo jak to się zastanowić nad swoimi silnymi stronami? No? Pytanie mam do tych, którzy zrobili zadanie. Kto z Was zaczął od słabej strony, a nie od mocnej? No dobra. Teraz pomyślcie, jeżeli siedzi 200 osób i ja zadaję to pytanie, i zadałem im to pytanie, każdy miał napisać trzy rzeczy. Silne swoje trzy strony i trzy słabe swoje strony. Większość ludzi zaczęła od słabych. Zgadnijcie dlaczego. Jak myślicie, dlaczego większość ludzi zaczyna od słabej strony? Bo są pokorni? To z tego wynika? Bo jesteśmy tacy, wiecie, skromni i z tego to wynika, że lepiej myśleć o sobie źle niż dobrze? Z czego to wynika właśnie? Ciekawe, prawda? I słuchajcie, to jest bardzo ważne zadanie, które tak naprawdę każdy wierzący powinien sobie zrobić, nieważne ile on ma lat. Czy ty powinieneś znać swoje silne strony? Koniecznie. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli ich nie znasz, to nie będziesz wiedział, o co się modlić, żeby Bóg to rozwijał w tobie. Bóg to może bez ciebie rozwinąć. On sobie poradzi. Ale czy to nie jest tak, że mamy na Pana składać zarówno swoje troski, jak i to, co my widzimy w sobie, że my posiadamy, żeby Bóg to rozwijał? Powinniśmy z tym do Niego pójść i powiedzieć, Panie, no umiem robić taką rzecz, w tym jestem dobry. Jak Ty tego możesz użyć w swoim kościele? Powinniśmy o tym Bogu mówić, czy nie? Czy że to jest nieskromne? Wiecie, często tu się pojawia taka fałszywa skromność. A nie będę się nad tym zastanawiał, o tym nie myślę, nie wiem, nie myślałem nigdy, nie pracowałem nad tym. Może właśnie warto. I powiem Wam, dlaczego o to pytam. Wielu z nas z jakiegoś powodu zacznie od słabych stron. To pokazuje pewien obraz patrzenia na samego siebie. Ja pytam też, kto miał w swoim życiu taki moment, w którym powiedział sobie wewnątrz, w sercu albo stojąc przed lustrem, nie cierpię siebie. Jest ktoś taki tutaj? Tak choćby pomyślał raz w życiu? Nie cierpię siebie? Cenię waszą szczerość po prostu, wiecie? Bracia, siostra. Niektórzy nie przyznadzą się do tego, że tak pomyśleli. Ale wiecie, to jest niezwykłe. Łatwiej nam jest powiedzieć o sobie, no tak, jestem do niczego, jestem zły, jestem niedobry. A nic mi nie wychodzi, a jemu na pewno się uda, mnie się nie uda. Oczywiście, że to nie wszyscy tak myślą, tak? Ale jest większość takich, niestety. Czy jest ktoś pomiędzy nami, kto miał kiedyś próbę w myślach, próbę samobójczą? Może nie szukał sznura, nie robił różnych rzeczy, ale pomyślał sobie, ja się chyba zabiję. I to nie był żart. I to nie był żart. Jest ktoś taki tutaj? No, no zobaczcie. Bóg to wszystko widzi. Byście byli w szoku, ile na tej konferencji spośród 200 ludzi było rąk, które się podniosły przy tym pytaniu. Mają 12 lat, 13, 14 i oni podnieśli rękę na pytanie. Czy kiedyś myślałeś, że nie chcesz już żyć? To jest szok po prostu. Spotkaliśmy się na konferencji, na którą przyjeżdżają wierzące dzieci ze zborów chrześcijańskich. Była jakaś część ludzi niewierzących. Zawsze. Nawet ze zborów przyjeżdża młodzież, która też nie jest nawrócona, bo przecież wiecie, jak to jest, tak? To nie jest górna praca ludzi, to Duch Święty musi przedostać się przez tą skorupę człowieka i doprowadzić go do pokuty, żeby się nawrócił. Inaczej 20 lat chodzenia do zboru i nic ci to nie da. A im dłużej będziesz trwał, tym gorzej ci się będzie nawrócić. Wiesz czemu? Bo się uczysz religii i myślisz, że jesteś już poprawny. Co jeszcze potrzebujesz, oszuście? Nic. Dalej chodź do zboru następne 20 lat. A w środku nieprzemieniony i niezbawiony. Wiecie, to jest zatrważające widzieć, co się dzieje w młodym pokoleniu. I tu biegnę w taki temat właśnie. Czy to, jaki ja jestem, jaki jesteś, to czy to jest kwestia naszego jakiegoś subiektywnego wyboru, czy to, kim jestem, to jest kwestia twojego wychowania w domu, rodziny, okoliczności, w których się wychowywałeś, kultury, w której żyłeś, czy to jest kwestia osobistej identyfikacji siebie i czy to jest to, kim ty jesteś? W oparciu o co powstaje to, kim ty jesteś w życiu? I powiem wam, tu niby przychodzą wszystkie Boże dzieci. To niby wszyscy mają być Bożymi dziećmi. Amen, wstajemy, łamiemy chleb, wypijamy wino, jesteśmy Bożymi dziećmi. Kochani, tylko Bóg wie, kim jesteśmy naprawdę. Tylko On tylko to wie. Jakby tak uczciwie ze sobą porozmawiać to i zadać właściwe pytania, to byśmy za godzinę tutaj wszyscy płakali, przerażeni tym, kim my jesteśmy, pomimo, że łamaliśmy chleb i że jesteśmy Bożymi dziećmi. Jest to prawda, czy nie? Bo widzimy, że ciągle nie dostajemy tam, gdzie by Bóg chciał, bo ciągle nam coś i tak dalej, i tak dalej. To jest potrzebne. Bóg to w nas wszystko widzi i właśnie na to chce odpowiadać sobą samym. Nie ma lepszej odpowiedzi, nie ma lepszego plastra na nasze życie niż Jezus Chrystus. Zobaczcie, jest bardzo wiele czynników zewnętrznych i to nie pochodzących od Boga, które formatują nasze życie. Nawet jako wierzących ludzi. Formatują naszą tożsamość. W konsekwencji my się odrywamy od oryginalnego obrazu Boga w nas, nawet czasami jako wierzący ludzie, i w tym oderwaniu się od Bożego oryginału albo wchodzimy w taką skrajność, że za bardzo ufamy sobie samym, pomimo wszystko, albo nie wierzymy w siebie w ogóle. To jedno i drugie jest złe. A kiedy się zrozumie, kim Bóg jest i kim On w oryginale chce nas widzieć i przyjmie się ten właściwy obraz tego, co Bóg czyni w nas przez Chrystusa, kiedy popatrzymy się na to z Bożego punktu widzenia, kim jesteśmy i kim mamy być, to będzie to dla nas kluczowe, na dzisiaj, na jutro i może nawet dla niektórych na całą wieczność. Jest takie niezwykłe słowo, drugi list Piotra, otwórzmy sobie to. To się nie wyświetli na ekranie, więc bardzo rozproszę. Drugi list Piotra, rozdział trzeci. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, wiersz 18. W związku z tym Słowo Boże nas zachęca, rozwijajcie się natomiast. No i rozwijajcie się. A człowiek, który ma 83 lata, tak samo się ma dalej rozwijać? A gdzie Słowo Boże mówi, że powinien przestać? Nie ma czegoś takiego jak dojście do szczytu swojego rozwoju w Chrystusie. Dlatego Paweł pisze, rozwijajcie się natomiast. W czym? W łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Po co? Po to, aby Jemu była chwała teraz i na zawsze. I z czego ta chwała ma mu być? Według tego fragmentu. Z czego ma być ta chwała? Z naszego rozwoju właśnie i z tego, kim jesteśmy w Nim. Czyli patrz, dzisiaj myślisz o sobie, no oczywiście, długa lista, jakie ty też masz tam słabe strony. No i co? Za 20 lat dalej masz te słabe strony. 25 lat dalej masz te słabe strony. No mocny nie wiesz, Bóg ci coś tam pewnie dał, ktoś ci przychodzi, ktoś ci dziękuje, mówi ci, bracie, to było niesamowite, siostro, to jesteś, to było wspaniałe, co ty zrobiłaś. No my na to powiemy, nie, nie, to gdzie tam, to nie ja, to nie ja. No oczywiście, no pewnie, że to nie ty. Wiadomo, że to Bóg zrobi, tak? Ale to Tobą zrobi, jeżeli już. I wiecie, to jest niesamowite, że diabeł chce oszukać ludzkość. Oszukał ludzkość, ale oszukuje również wierzących ludzi w tym, kim oni są lub tym, kim być powinni. I na czym polega diabelskie kłamstwo? Bóg, wy to wszystko, to co powiem teraz, znacie to dobrze, a natomiast chciałbym się na to przyjrzeć troszeczkę z innej perspektywy. Bóg stworzył człowieka, to my wiemy, kiedy go tworzył, konstruował, to zaraz na początku Księgi Mojżeszowej, rozdział 1, wiersz 26, mówią o tym, jak Bóg dokończył przez dzieła stworzenia, pierwszy dzień, drugi, trzeci, dochodzi do momentu, kiedy mówi, a zróbmy coś, czegośmy jeszcze nie zrobili. Wszystko już jest, ale to nic nie przypomina mnie. Nic, no ten ogród, to drzewo piękne, choćby nie wiem jak było, gwiazdy nie przypominają mnie, kosmos mnie nie przypomina, nie ma niczego, żadnego bytu we wszechświecie, który by mnie przypominał. Dlatego Bóg mówi w 26 wersecie, następnie powiedział Bóg, uczyńmy człowieka jak? Na nasz obraz. Raz. Na nasze podobieństwo. Dwa. Teraz byśmy musieli analizować, co to oznacza i tak dalej, ale nie jest ten moment na to. Na nasz obraz i na nasze podobieństwo. I dalej tekst mówi, w czym ma być to podobieństwo. Gdyby ktoś zapytał, w czym będzie widać to podobieństwo Boże? No i dalej Bóg mówi, niech panuje. Czemu niech panuje? No bo ja panuję. Ja panuję. To człowiek też niech panuje. Wiesz, słowo panuje jest od słowa pan, tak? O kimś tam się mówi, no taki panocek. Przyszedł i taki panocek, taki wielki. I tak żartobliwie mówię, ale słowo panuje jest właśnie od słowa pan. W polskim języku to jest bardzo ciekawe określenie. On nam tu panuje teraz. Człowiek niechaj panuje. Nad rybami, nad tym, co lata, pod niebem, nad ziemią, nad wszelkim płazem. I więc stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Pierwsza Mojżeszowa, tam czytam 27:8. Na obraz Boga stworzył go. Stworzył kobietę, mężczyznę, a potem ich błogosławił i powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie. Powiedział im, napełniajcie ziemię. Czemu? Bo ja napełniam sobą cały wszechświat. Bądźcie mi podobni. Panujcie nad tym, co wam daje w tym zakresie, którym ja wam daję. Napełniajcie to, tak jak ja sobą wszechświat napełniam, to wy napełnicie tą przestrzeń, którą ja wam daję. I podporządkowujcie ją sobie. Dlaczego? No bo ja wszystko sobie podporządkowałem i wszystko jest mi podporządkowane. Panujcie nad rybami, w morzach i tak dalej. W tym wszystkim bądźcie podobni do mnie. No i tak Bóg stworzył człowieka. I rzeczywiście nie było niczego we wszechświecie takiego właśnie jak Bóg. I zobaczcie, człowiek zaczął swoje życie doskonale w bardzo oryginalnym Bożym stylu. Bóg jest konstruktorem, miał patent na to. Wiecie, dzisiaj na wszystkie buty, my mówimy Adidasy, tak? Mówi się, że ktoś sobie kupił Adidasy. To wcale nie są Adidasy, tylko buty sportowe. Ale zobaczcie, co firma Adidas zrobiła lata temu, prawda? Niektórzy to pamiętają. Pierwsza firma, która wymyśliła coś takiego, jak takie buty sportowe, które fajnie wyglądały, fajnie się w nich biegało. A potem inne firmy wymyśliły też buty, ale wszyscy na nie mówili, że to Adidasy. Ktoś ma dzisiaj piecyk gazowy w kuchni, czy tam gdzieś i a jak ty ogrzewasz? A on mówi Junkersem, tak? Tak jakby to był Junkers, a to jakaś inna firma tam grzeje. W ogóle tylko ten piecyk tak nazwany Junkersem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg włożył swój oryginał w człowieka, jego tożsamość była tożsamością nadaną przez Boga. I gdyby człowiek w tamtym czasie miał napisać swoje słabe strony, to byście mieli problem. No nie wiedziałbyś, coś masz napisać. Bo ty nie masz żadnych słabych stron. Wiesz czemu? Bo jesteś dokładnie tym, czym Bóg chciał, żebyś był. Nie masz słabych stron. Adam by się pytał, a o co ty się pytasz, Adam? No co ty mówisz? No, nie wiem, o co ty się pytasz. Jakie słabe strony? Jest coś takiego? No właśnie. Więc zobaczcie, Bóg jest wolny, bo darował człowiekowi wolność. Bóg jest kreatywny, więc włożył w człowieka kreatywność, żeby był twórczy. Bóg o wszystkim decyduje, no więc podarował człowiekowi wolność wyboru. Chcesz prawo, pójdziesz prawo, chcesz lewo, pójdziesz lewo. Bóg jest niezależny. I podarował człowiekowi niezależność. Człowiek miał być niezależny od czegokolwiek. Myślicie, że był zależny od siewu i od zbioru? Nie. A od pół roku człowiek był zależny? Nie. To od czego był zależny? Tylko i wyłącznie od Boga miał być zależny. A co to za zależność, skoro Bóg jest tak wspaniały? Tak, jego niewolnikiem to jest radość być, jak Paweł pisał. Jestem niewolnikiem Chrystusa. No tak, ale on cię nigdy nie zniewoli na śmierć. Tak, żeby, nie wiem, żeby ci krzywdę zrobić. Więc zobaczcie, co Bóg podarował człowiekowi. Dał jemu świętość, mądrość, kreatywność, radość. Czemu? No bo sam jest święty, mądry, kreatywny. I to była właśnie oryginalna tożsamość człowieka. Zarządzanie własnym życiem, zarządzanie otoczeniem, zarządzanie wszelkimi okolicznościami życia i bycie całkowicie niezależnym od czegokolwiek, za wyjątkiem jednego Boga. Wow! To było niesamowite. To było wszystko w Bożym stylu. A potem przyszedł wąż. To my znamy tą historię. Natomiast chciałbym, żebyśmy na to z tej perspektywy popatrzyli. I wiemy, co wąż zrobił, tak? Co wąż zrobił?
Oszukał.
Oszukał, jak jeszcze to nazwiemy? Co wąż zrobił?
Skusił.
Skusił Ewę, mówimy. Zwiódł Ewę. No tak, zwiódł. To mówimy teraz o efekcie końcowym tego, co diabeł zrobił. Ale czy zauważcie, widzicie, od czego on zaczął ten atak na człowieka? Czy to nie było tak, że to diabeł, zanim zwiódł Ewę, rozpoczął ten proces od niszczenia, torpedowania tożsamości Boga w oczach Ewy? Na razie o niej nic nie mówi tam wielkiego, ale mówi, czy naprawdę nie wolno wam jeść? A no to nie wolno. A czy na pewno tak Bóg powiedział? No Ewa mówi, no powiedział, no powiedział. Na pewno tak powiedział? No ona się zastanawia, czy Bóg powiedział, czy nie. No a jeżeli mówi, tak, powiedział, a czy na pewno miał na myśli to, co ty masz na myśli? No chyba tak. No oczywiście tego tam nie czytamy, nie? Ale wiecie, diabeł jest tak przebiegły, że on te pytania ludziom zadaje. Po co? Bo to niszczyło w oczach Ewy tożsamość Boga. Czy jest wiarygodny? Czy mówi do końca to, co chce? Naprawdę, czy Bóg chce, żebyście byli naprawdę mądrzy? No przecież to jest drzewo poznania dobra i zła, nie? No to zobacz. I powiedział Bóg, że jak zjecie, to nie umrzecie. Ale jak to jest drzewo poznania dobra i zła, no to będzie znać dobro i zło. I miał diabeł wtedy rację, czy nie? No miał. No bo jak zjedli, to poznali i dobro i zło. Czyli nie był do końca oszustem. Ale powiedział im to, co Bóg im powiedział, że się stanie. No i dobra. Smutne to jest bardzo, ale zauważcie, szatan zniszczył w oczach Ewy tożsamość Boga, a potem zniszczył oryginalną tożsamość Adama i Ewy i tak jest do dzisiaj. Po prostu zgniótł to, kim oni byli. W tym oryginalnym wymiarze. No i niestety dzisiaj my żyjemy w takim stanie, w takim świecie ludzi o zgniecionej tożsamości, zniszczonej tożsamości. Pozwoliliśmy sobie na to, żeby to, co ważniejsze, stanęło ponad tym, co jest najważniejsze. To, co ważniejsze, stanęło ponad tym, co jest najważniejsze. Wierzymy w to, jako ludzie, co nie jest prawdą, jeszcze raz to jest ważne, wierzymy w to, co nie jest prawdą, a przestaliśmy jako ludzie wierzyć w to, co prawdą jest. I powiem, to nie dotyczy tylko ludzi na zewnątrz, za oknami, bo tutaj też. Zobaczycie jeszcze, o co mi chodzi. To jest dziwne, że to kłamstwo diabelskie stało się nowym budulcem naszej tożsamości. Z jednej strony jest ciekawe, bo nie lubimy samych siebie, niektórzy nawet sobie to powiedzieli, patrząc lustro, a z drugiej strony nie lubimy samych siebie może do końca, a z drugiej strony potrzebujemy innych, żeby dali nam aprobatę, mówili o nas dobrze. Potrzebujemy innych, żeby czuć się dobrze. Żeby się czuć bardziej wartościowym, potrzebujemy czyjejś uwagi. I prawie wszyscy wiecie, o czym mówię, bo prawie wszyscy tak żyją. Prawie. Kiedy się rozejrzymy dookoła, to zobaczymy takie zjawisko, które się dzisiaj nazywa kryzysem tożsamości. Czemu ja do was o tym mówię? Bo o ile być może kogoś z was tutaj to bezpośrednio dotyka, to my wszyscy żyjemy w środowisku ludzi, którzy mają z tym ogromny problem. I jeśli to Kościół Chrystusa Jezusa im nie pomoże, to im nic nie pomoże, bo na pewno nie zrobią. Przynajmniej nie trwale i nie wiecznie. I kryzys tożsamości to jest przekleństwo naszych czasów. Dzisiaj ludzie, wiecie, się zastanawiają nawet nad tym, kim jestem. Nie to, czy jestem zdolny, czy niezdolny, czy jestem humanistą, czy ścisłowcem, czy nadaje się do czegoś, czy nie. Wiecie, nad czym się ludzie zastanawiają, czy oni są kobietą, czy mężczyzną. To jest nagminne teraz. Wiesz co, on staje przed prysznicem, on wchodzi do prysznica, widzi siebie w lustrze i on nie wie, czy on jest kobietą, czy mężczyzną. Naprawdę. Zobaczcie. Ze strony internetowej. O tym, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, świadczy nasza tożsamość. Właśnie o niej tu mówię. Głębokie poczucie związane z wiedzą o sobie, a nie ciało i jego biologiczne cechy. Rozumiecie, co ta kobieta pisze? Wyjaśnia Zuzanna Rokita, kim jest ta osoba? Jest badaczką gender z Uniwersytetu Warszawskiego. Pomogła nam ona przygotować słownik, który pomoże wam w poruszaniu się w niebinarnym świecie płci. Rozumiecie ten bełkot tutaj dziwny? Ludzie się dzisiaj już nie zastanawiają, do czego Bóg ich powołuje, czy jest w ogóle Bóg, czy nie. Oni stają przed lustrem i się pytają, czy jestem facetem, czy kobietą. Bo wiesz, to jak ja wyglądam, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To jest totalny chaos w tym świecie. My żyjemy w tym świecie. I tak wybór tutaj to nie jest pomiędzy dwoma wariantami, być kobietą czy mężczyzną, bo tych tożsamości stworzono ponad 80. Nawet ci, którzy je stworzyli, oni nie są w stanie z pamięci tego powiedzieć. To jeszcze jest ważne, jakim jesteś, czy biseksualnym, czy transseksualnym, czy jeszcze 83 różne dziedziny, w których musiałbyś się chcieć odnaleźć. No, to jest totalny chaos tożsamości. No ale po co ja to mówię, bo jest tego konsekwencja jakaś poważna. Jakiś czas temu już w radio RMF była taka przedstawiona wypowiedź rodziców, którzy nie pozwalają w przedszkolu do swojego dziecka mówić ani w rodzaju żeńskim, ani męskim. Oni sami mówią jako rodzice do niego w rodzaju nijakim i nie profilują mu zabawek i nie profilują mu ubrań. Po prostu. Wiecie co rodzice powiedzieli, że jak to dziecko dorośnie, to ono samo określi, kim ono jest. To jest Szwecja. Czy wiecie, jakie są tego konsekwencje? No, 2020 rok uderzył w dzieci, nastolatków, więcej depresji, prób samobójczych. Maja, lat 17. Czy maj 2020? 17-latka Nikola z Olsztyna odbiera sobie życie. 13-letnia Milena z Podkarpacia popełnia samobójstwo. Te dwie ofiary śmiertelne to dwie spośród 107 w 2020. Nieporównywalnie wyższa była liczba prób samobójczych wśród nastolatków. Eksperci z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży odebrali kilkaset takich telefonów na początku zaledwie pandemii, a sytuacja wcale się nie poprawiła. Samobójstwa wśród nieletnich. Polska znajduje się na drugim miejscu w Europie. Inny artykuł. A to jest świeża sprawa. Kolejna tragedia w galerii handlowej. Nie żyje 13-latka. Słyszeliście wiadomości? W ciągu jednego tygodnia w trzech galeriach handlowych trzech ludzi skoczyło ze schodów. Patrzcie, co napisali. Ma literki, ale podpowiem wam. To już trzecia w ostatnim czasie, to było półtora tygodnia, tragedia w centrum handlowym. Tym razem w wypadku doszło w Szczecinie, gdzie 13-latka spadła z dużej wysokości. No, galerie mają to do siebie, że wiecie, tam są te piętra, te pomosty, tam różne historie. Według wstępnych ustaleń śledczych dziewczynka popełniła samobójstwo. Miała 13 lat. Myślę, co? To jest jakieś nienormalne. Ale z czego to wynika? Jak myślicie, gdzie jest problem tutaj? Czy ci ludzie się nie zastanawiają, o co w tym życiu chodzi i nie znają odpowiedzi? Czy nie zastanawiają się nad tym, kim ja jestem, bo nie wiem, kim jestem? Czy jestem dzieckiem swoich rodziców? Nie, chyba nie jestem, bo oni mnie nie kochają, bo mnie nienawidzą, bo nie coś tam. Czy ja jestem dobrą koleżanką w klasie? Nie, nie jestem dobrą koleżanką, bo mnie nagrali na smartfona i wysłali mnie na Facebooka, jak ja robię głupią rzecz. I co? Hejt, internet, wszystkie te inne rzeczy powodują właśnie takie historie. A po co to diabeł robi? Żeby niszczyć tożsamość człowieka. Również wierzącego. Wierzący też popełniają samobójstwo. Myśmy myśleli, że to w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też. Jest coraz więcej. Ale wiesz, z tego to wynika, że nawet ludzie wewnątrz zboru, którzy czasami łamali chleb, przychodzili tutaj, cieszyli się, śpiewali pieśni. W pewnym momencie dla nich ważniejsze stało się coś innego. Ja nie mówię, że to jest tylko i wyłącznie ich wina. Ale coś stało się ważniejsze niż to, co powinno być najważniejsze. I co to jest? Diabeł oszukał ludzi. Dzisiaj ktoś próbuje określać twoją tożsamość. I być może kogoś z was to będzie dotyczyło, to teraz pokażę. Kto dzisiaj próbuje określać naszą tożsamość jako ludzi, to kim ty jesteś? Po pierwsze, szatan. Szatan to jest jedna z trzech największych sił, która wpływa na nasze myślenie o sobie, nawet w kontekście chrześcijaństwa. Zobaczcie, to jest niezwykłe. On będzie wpływał na nasze myśli, wpływał na nasze działanie, wpływał ostatecznie potem na nasze emocje, na nasze postawy. Biblia mówi o nim, że od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie. To jest Jana 8 rozdział. Szatan. Od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy, a kiedy kłamie, to przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I teraz spróbujcie zobaczyć, jak to diabeł robi. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 3, wiersz 16. Diabeł jest tak bezczelny, że chciał zniszczyć tożsamość nawet samego Jezusa Chrystusa. Jeżeli chciał to z nim zrobić, tym bardziej myśli, że łatwiej mu to zrobić z tobą i ze mną. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, wiersz 16. Tam jest okoliczność, kiedy Pan Jezus ma chrzest. No, a ja go nie chcę ochrzcić, mówi tam, że to ja powinien się ochrzcić od ciebie i tak dalej, ale ostatecznie Pan Jezus wychodzi z wody i teraz zobaczcie, bo jest niezwykła tam rzecz się dzieje. Wyobraźmy sobie, że to na razie nie jesteś ty, ale to jest w ogóle człowiek, załóżmy, że to jest Pan Jezus. I że Pan Jezus wychodzi z wody i gdyby ktoś zadawał pytanie w głowie, a kim on jest, to co się stało nagle, kiedy Pan Jezus wychodzi z wody? Co się tam dzieje w tej historii? Pamiętacie to?
Głos z nieba
się. Głos z nieba się odezwał. Słuchajcie, co najmniej jedna osoba musiała to słyszeć. Wiecie kto? No Mateusz, bo Mateusz to napisał. Na pewno inni też to słyszeli. A więc głos z nieba się odezwał, Mateusz zapisał, co zostało powiedziane i gołębica tam zeszła jako obraz Ducha Świętego na Pana Jezusa. Wszyscy patrzą, ale to jest niesamowite, co się tutaj dzieje. Jan Chrzciciel pewnie w szoku był. On wiedział więcej, tak, niż wszyscy. I teraz zobaczcie, kluczowe jest to, jaką odpowiedź na pytanie, kim jestem, albo kim On jest, Pan Jezus, to co Bóg mówi, że kim On jest w tym tekście? Co On powiedział tam? 3, 16, 17. To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak jest w przekładzie warszawskim, a w Biblii Instytutu Ewangelicznego ten tekst brzmi, zobaczcie jak ciekawie, oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Słuchajcie, to jest niezwykłe, ale Bóg przychodzi w tym głosie do Pana Jezusa i mówi, słuchajcie, gdybyście mieli wątpliwości, o kogo chodzi tutaj w tym momencie, to Bóg mówi, to jest Syn mój ukochany, źródło mojej radości. Gdzie jest źródło radości Ojca? No tutaj, w tym Synu właśnie. To jest niezwykłe. Musiał jeszcze Ojciec mówić coś więcej? Co myśli o Panu Jezusie? Już nie musiał. To jedno zdanie jest tak pojemne, jak kwas solny, który jest tak skondensowany w niewielkich dawkach, że wow! To jest niesamowite. I teraz zobaczcie, bo ja do czegoś zmierzam. Pan Jezus wychodzi z wody, głos z nieba, wyobraźcie sobie, no nie zrobiłem, ale taka strzałka ogromna z nieba, idzie z nieba z tym komunikatem, oto Syn mój ukochany, źródło mojej radości. Pan Jezus wie, że jest w ludzkiej postaci, w ludzkim futerale, ale Ojciec się przyznaje do tego, co się tutaj dzieje. Wiemy, że Pan Jezus się ochrzcił, bo Janowi powiedział, ochrzci mnie, choć miał, pomimo, że to był chrzest na odpuszczenie grzechów. Pan Jezus nie musiał w ogóle tym chrztem być chrzczony, w ogóle to jest inna sprawa. A jednak chciał. Dlaczego? Bo powiedział, bo tak się godzi wypełnić wszelką Bożą sprawiedliwość. No to co miał Ojciec powiedzieć w niebie? Synu, zobacz, ty robisz rzeczy, które nawet nie musisz, ale wiesz, że to jest w moim sercu i robisz. To się Bogu podoba. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Bóg powiedział coś, jaka jest tożsamość Jezusa Chrystusa. To jest Syn. Czyli mój. Jaki? Ukochany. Tam jest wiele pytań i wiele odpowiedzi w tym komunikacie od Boga, tak? Więc on to pokazuje tożsamość Jezusa Chrystusa. Dalej mówi Bóg, to jest źródło, to jest generator atomowy energii, mojej radości. No i teraz zobaczcie. To jest dopiero perfidne. Zaledwie kilka wersetów dalej, w 4 rozdziale, Pan Jezus jest zabrany na pustynię. No i tam jest 40 dni, 40 nocy. No i oczywiście diabeł go chce zwieść. Chce, żeby się sprzeciwił Ojcu, żeby był nieposłuszny w jakimś celu. Ale zauważcie, od czego diabeł zaczyna atak na Pana Jezusa. I to mamy w wersecie 6. Co my tam czytamy? W wersecie 3 na. Wiersz 3.
Skoro jesteś.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego. Jeden przykład powiada, no skoro jesteś Synem Bożym. Przykład Instytutu Ewangelicznego mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. Wiecie, czego diabeł oczekuje teraz od Pana Jezusa? Żeby udowodniał swoją tożsamość. Co tam Ojciec ci powiedział, że ty jesteś Synem Bożym? Źródłem jego radości? No to jeśli jesteś Nim, widzicie, to jest podważanie tego, co Bóg powiedział. Jeśli Nim jesteś, to udowodnij przez uczynienie z kamieni chleba. I teraz zobaczcie, następna rzecz. Oczywiście Pan Jezus tam zwycięża słowem, ale 6 werset mówi, że go bierze diabeł w inne miejsce, na wysoką górę, każe mu się zrzucić, ale zanim mu mówi, żeby się zrzucił, to mu co mówi? Jeśli jesteś Synem Bożym, no to zeskocz w dół, bo skoro jesteś, no to powiedziano, że aniołowie cię będą chronić, się nic nie stanie. 3 lata później, na krzyżu, diabeł wręcz, przez ludzi to robi, mówi do Chrystusa, żeby strzec z krzyża. Ale zanim mówi, żeby strzec z krzyża, to co mu powiedział? Jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Słuchajcie, co widzicie? W jaką strefę życia Pana Jezusa chce uderzyć diabeł? Tożsamość właśnie, widzicie to? I mówi, jeśli jesteś. Celem Bożego przeciwnika zawsze było i zawsze będzie podważanie, kradzież, niszczenie, zabijanie tożsamości. Mówię teraz o wierzących ludziach. Po to, żebyś znów się zastanawiał, żebyś znów nie wiedział, kim jesteś, żebyś się skupił nie na radosnym wielbieniu Boga i służeniu Mu swoimi darami, mocnymi stronami, ale żebyś stał na takim stanowisku Syzyfa, który ciężko wtacza kamień na górę, a ten kamień mu się wtacza w połowie i przez całe życie do niczego nie dochodzi. Chodzi do zboru i 20 lat chodzi do zboru, pytasz go, jakie jest twoje powołanie? On nie wie. 20 lat w zborze, on nie wie. Czy Bóg cię do czegoś używa? No, mam nadzieję, że nie używa. A jak ty długo jesteś, bracie wierzący? No, 15 lat. Masz nadzieję, czy wiesz, że Bóg cię używa? No, to są dwie różne sprawy, widzicie to? Być przekonanym, że Bóg mnie używa, to jest coś takiego, jak gdybyś był głodny, najadł się i teraz najedzonym idziesz do pracy. Górnicy dostawali kotlety za czasów, kiedy były na kartki. Więcej kotletów niż normalny człowiek, nie? Bo wiedzieli, że potrzebuje człowiek fizycznie ciężko pracować. Słuchajcie, świadomość tego, że Bóg ciebie używa i ty to wiesz, że tak Bóg mnie używa, powoduje, że będziesz w inny sposób funkcjonował jako wierzący człowiek. A ktoś, kto ma nadzieję, że jest używany, to on coś tam w życiu robi. Bóg go będzie używał. Ale to nie jest ta petarda, ta siła taka, która powinna się w nim pojawić. Czemu? Diabeł chce to w nas zniszczyć. Ale diabeł robi to do dzisiaj. Robi to między wierzącymi. Na przykład, no skoro tak, wiesz, wspaniale teraz mówiłeś, że jesteś takim chrześcijaninem i ci tak dobrze idzie w trudnościach, no to naprawdę? A popatrz, co się wczoraj stało. To jest takie myśli do głowy diabeł daje. Popatrz, coś wczoraj zrobił. Zobacz, jak się mężowi nagadała. Zobacz, jak żonie nagadałeś. I co ty dzisiaj chcesz do zboru przyjść i tak? I jakim ty będziesz chrześcijaninem, nie? I wiecie co? I wielu zostaje w domu. On nie idzie, bo on niby się będzie uważał za obłudnika, ale okej. No to jest dobrze, no niech się uważa, że jest coś do poprawy. Ale jeśli on się czuje obłudnikiem i z tego powodu nie przychodzi, no to diabeł odnosi sukces, widzicie? Czy skoro tak się zachowałeś, to czy powinieneś głosić kazanie? Czy skoro coś tam się stało, to czy tak pomyślałeś, czy to zrobiłeś, czy tak zareagowałeś, to czy myślisz, że gdyby dzisiaj Jezus przyszedł, to by cię zabrał do nieba? No zobacz, przecież wczoraj to, co zrobiłeś, to było porażką. Oszukałeś. Świadomie. No i te rzeczy się dzieją. Szatan trzyma człowieka z dala od prawdy. Wypomina przeszłość, wiemy, że jest oskarżycielem, a więc oskarża sukcesy nasze, próbuje zamienić w pychę w naszym życiu, zamiast coś dobrego. Szatan wie, że jeśli uwierzysz w te kłamstwa, to zdefiniuje potem twoją postawę. Postawa będzie miała wpływ na twoje... Postawa to jest coś, co masz w sercu, nie widzi tego, tak? Ale przewlekła postawa generuje pewien styl, jakieś zachowanie, a zachowanie generuje potem trwałe emocje w życiu. A więc, zobaczcie, szatan to jest jedna wielka siła, która chce wtłoczyć tobie twoją definicję tego, kim ty jesteś. Inna siła to ludzie. To ludzie mają na ciebie największy wpływ. I co jest szczególne, my się bardzo przejmujemy tym, co ludzie mówią o nas. Nikt nie lubi, kiedy się o nim źle mówi, tak? No ty nie chcesz, żeby o tobie pracownicy źle mówili. Nikt nie chce, żeby ktośkolwiek o nim źle mówił. Ja nie spotkałem nigdy człowieka, który mówił, ale super, że oni tak źle o mnie mówią. No i się cieszę z tego. Raczej każdemu jest przykro. Przykro może być każdemu, natomiast jeśli to zaczyna budować twoją tożsamość i jest ona budowana na tym, co powiedzą o tobie ludzie, to jesteś w bardzo niebezpiecznym punkcie. Ludzie, pomimo, że praktycznie oni nic o tobie nie wiedzą. Nic. Niewiele o tobie wiedzą tak naprawdę. Nie wiedzą, jaki jesteś i jeżeli coś znają, to znają tylko fragmenty twojego życia. Cząstkowe jakieś obszary, tylko i wyłącznie. I na podstawie tych cząsteczek próbują zdefiniować ciebie, kim ty jesteś i ty zaczynasz w to wierzyć. Podam wam taki przykład. Załóżmy, że ja jadę samochodem. Zepsuł mi się samochód, zatrzymuje się, jest druga w nocy, pukam do drzwi, wychodzi jakiś pan w piżamie, taki zmachany, po nocy, ciężko, pytam, słucham. No ja mu mówię, co się stało, że koło mi się urwało, że coś tam, albo że i tak dalej. I on mówi, dobra, wie pan co, i dopiero przed chwilą się położyłem, dwa dni nie spałem, ale niech pan wejdzie, co się pan napije, zrobił mi herbatę i zastanowiliśmy się, co zrobić. Pomógł mi. Wiecie, co ja stwierdzam po opuszczeniu jego domu? Mówię to innym, mówię, byłem u takiego dobrego człowieka. Albo żegnałem się z nim i powiedziałem, wie pan co, pan jest dobrym człowiekiem. No i dlatego on jest dobry, bo ja tak powiedziałem na podstawie tej sytuacji. No wiecie, że ludzie zaczynają w to wierzyć. Bo ktoś tak... Ludzie powiedzieli, że są dobrzy. My nie jesteśmy dobrzy dlatego, że ludzie mówią. A gdyby się stało zupełnie odwrotnie, ten człowiek by się obudził i powiedziałby, proszę pana, wie pan co, sorry, ale nie mogę idę spać i zamknął drzwi. Ludzie powiedzą, no to był zły człowiek, nie pomógł. To dlatego on jest zły, bo tak powiedzieli ludzie? I dlatego w to uwierzysz, bo tak powiedzieli ludzie? Tamten mógł chcieć pomóc z różnych pobudek. Bo on zawsze dla niego to jest żaden dylemat. A ten mógł nie pomóc, no bo się okazuje, że miał straszny dzień wczoraj, syn mu zmarł, tego nikt nie wie. On nie ma ochoty teraz nawet na pomaganie komukolwiek, ale zawsze pomaga. Ale dzisiaj on nie chce nikomu pomóc. On siedzi, płacze, on jest niewyspany. I on teraz nie chce jeździć gdzieś jakieś koła załatwiać, on po prostu jest w swoim własnym smutku. To dlatego ktoś na podstawie tego wycinka stwierdził, że on jest złym człowiekiem. Wiecie, to jest dziwne, ale ludzie próbują nas definiować, znając nas tylko cząstkowo. Ludzie próbowali definiować Pana Jezusa. Czytamy o tym w Mateusza 16 rozdziale, kiedy Pan Jezus tam przybył w okolice Cezarei Filipowej. 16 rozdział Mateusza, 13 wiersz, to my to znamy tę historię. Ewangelium Mateusza 16. Kto sobie robi notatkę, to sobie tutaj możecie zapisać, tak? Że tutaj był fragment, jak szatan definiuje Pana Jezusa i tam było kuszenie Pana Jezusa, pamiętacie fragmenty? Tutaj mamy, ludzie próbują definiować nas. Ale zapiszcie sobie może tutaj w tym kontekście, ludzie próbowali definiować nawet Pana Jezusa, czyli ludzie definiują Jezusa. Gdzie? W Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, 13 wiersz. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z zapytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Za kogo go uważają? No i mieli ludzie różne pomysły. Za kogo uważali Pana Jezusa?
Jana.
Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a trzeci?
Za Jeremiasza.
Za Jeremiasza, no albo jeszcze za jakiegoś innego z proroków. Gdybyście ich wszystkich postawili i poprosili ich o argumenty, każda z tych grup będzie miała swoje argumenty, dlaczego uważamy, że to jest że to Eliasz, że nie, to jest Jeremiasz, i oni mają swoje argumenty na to. Który z nich miał rację? Nikt. Pomimo, że próbowali określić, kim Pan Jezus jest. Jest też inna historia, kiedy to gospodarze w Słowie Bożym próbują określić gości. To jest w księdze Jakuba, drugi rozdział. I tam mamy ciekawy fragment, Jakuba, drugi rozdział, trzeci werset. To jest sytuacja, kiedy inni ludzie próbują ocenić innych ludzi. Tam gospodarze oceniają gości. No i jak oni to robią? List Jakuba, rozdział trzeci, wiersz trzeci. I tam dalej. Ta historia nam jest w miarę znana. Jakuba, drugi rozdział, wiersz trzeci. Jeśli zwrócilibyście uwagę na bogatego i zaproponowali usiądź tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecili, a ty stań lub usiądź tam przy moim podnóżku, to czy to nie byłby osąd? A wy, czy nie stawialibyście siebie w roli sędziów, rozumiejących jednak niewłaściwie? No ciekawe. Po jakimś wycinku życia ludzie zostali tutaj ocenieni, i Bóg mówi, że to jest niewłaściwa ocena. Są też inni ludzie, którzy próbowali zdefiniować apostoła Pawła i to już jest przegięcie struny aż do zerwania. Jak pamiętamy w Dziejach Apostolskich 28, Paweł się rozbija na morzu i wyrzuca ich na wyspę. Tam mają ognisko i siedzą przy ognisku. Pamiętacie takie wydarzenie? Nie otwierajcie, ktoś zapisuje to z Mateusza, to jest Dzieje 28, 3 werset. Gdy Paweł zgarnął kupę chrustów, włożył ją na ogień, wtedy z gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. I na widok gada, zwisającego mu u ręki, tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego: ten człowiek, powiedzieli, na pewno jest mordercą. No i mówią dalej: no wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Oni powiedzieli, kim on jest. I powiedzieli, że na pewno. I załóżmy, że tam by się nic nie wydarzyło, to wiecie, oni właśnie chcieli zbudować tożsamość apostoła Pawła, nawet pewnie on może to słyszał. Natomiast co się tutaj dzieje? Przechodzimy z jednej skrajności do drugiej, bo tutaj w tym momencie Paweł staje się na pewno mordercą, którego, jak oni głęboko wierzyli, kultura ich do tego przygotowała, wiedzieli, że sprawiedliwość domaga się sądu i tutaj ten człowiek teraz będzie ukąszony, padnie trupem, pewnie mordercą. Tak? Ale nagle się okazuje, że Paweł strząsnął gada, piąty werset, ogień i na niczym nie ucierpiał. A oni napili się, oczekiwali, że spuchnie, że zaraz padnie trupem na podłogę, ale gdy długo czekali, nie zauważyli, żeby się z nim coś działo dziwnego i zmienili zdanie. A wiecie, na czym polegała zmiana zdania? Że na pewno morderca stał się kim? Nie, on Bogiem jest. No tam Paweł rozdziela szaty, bo się dziwi, co się dzieje. Tak? Ale co nam to mówi o opiniach ludzi? Czy te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówię teraz, pokazuję, czy te rzeczy w stosunku do Pana Jezusa, czy tych gości, czy tych gospodarzy w stosunku do gości, czy ludzi w stronę apostoła Pawła, co nam to mówi o opiniach ludzi? Mówi nam to coś czy nic?
Są do niczego.
Bywają niekompetentne, bywają do niczego. Co jeszcze? Co widzimy, jeśli chodzi o te opinie ludzi?
Niszczą nas.
Niszczą. Niszczą tożsamość. Bywają skrajnie zmienne. Wiecie, kto najczęściej hejtuje automatyczne skrzyny biegów na forach internetowych? Ci, którzy nigdy nie jeździli autem. Jest taka firma Apple, która produkuje komputery. Wiecie, kto najbardziej krytykuje te komputery? Ci, którzy nigdy nie korzystali i nie wiedzą, o co chodzi. Ale wiedzą, że są bardzo drogie. A im po prostu można pisać 800 stron, wiecie, krytyki, nigdy nie mając tego w rękach i nie jeżdżą z nigdy automatem. Wiem, bo siedziałem kiedyś w tych tematach, więc się interesowałem. Byłem przerażony, kiedy ja miałem odwagę zadać pytanie, a kiedy jechałeś automatem? A kiedyś kolega dał mi się tam przejechać. Wiesz, i jechał 1,5 kilometra. I on na podstawie 1,5 kilometra stwierdził, że automaty są beznadziejne. Opinie ludzi są zmienne, oparte wyłącznie na czystkowych danych. Ludzie, po drugie, nie mają pojęcia o tym, kim jesteś. Oni cię nie skonstruowali, oni nie znają twojego wnętrza, nie znają twoich motywacji. Zobacz teraz, jakie to jest głupie, kiedy my swoją tożsamość, myślenie o sobie samych budujemy w oparciu o opinie innych ludzi. W pracy, w szkole, gdziekolwiek. Wy teraz się możecie zastanawiać, o czym on gada. Wiesz, o czym ja gadam? Że wielu z nas kładzie się wieczorem i nie potrafi zasnąć, bo ktoś o tobie coś powiedział. Nie potrafisz odpuścić. Nie potrafisz jeść. Żołądek cię boli, bo ktoś o sobie tobie coś powiedział. No i my co, nie dotyczy nas to? Przecież jesteśmy dziećmi Bożymi. Zobacz, to jest naprawdę głupie. Budować swoją tożsamość, to kim jesteś w oparciu o to, co mówią o tobie ludzie. Ale potrzebujemy ludzi. Chcemy, żeby mieć aprobatę z ich strony, żeby coś tam. Wiecie, dobry dzień dla nas to jest wtedy, kiedy ktoś coś dobrego powie, kiedy coś dobrego się wydarzy, kiedy ktoś mi popatrzy, ktoś mi klepnie, kiedy ktoś będzie zadowolony z tego, co zrobiłem. Wiecie, to my tego potrzebujemy. A z drugiej strony stajesz przed lustrem i nienawidzisz siebie. To jest jedno wielkie diabelskie oszustwo. Trzecia siła, która ma ogromny wpływ na twoją tożsamość, to jesteś ty sam. Najbardziej określasz ty samego siebie. Wiesz, w co najłatwiej ci będzie uwierzyć? W to, co sam o sobie mówisz. Ty sam. Tutaj do głosu dochodzą twoje pochodzenie, twoja kultura, w której się wychowałeś, okoliczności życia, doświadczenie, z przeszłości jakieś sukcesy twoje porażki. To wszystko się składa na tą definicję, którą ty sam w sobie będziesz generował na swój temat. No plus takie standardowe narzędzia, dzisiaj standardowe narzędzia do określania tego, kim się jest. Wiecie, jakie to są za narzędzia? Ludzie budują swoją tożsamość w oparciu o to, czy budują ją na tym, jak wyglądają. Nie? Budują ją na tym, co posiadają. Budują swoją tożsamość na tym, jaką szkołę skończyli. A ty jaką szkołę skończyłeś? Mówię, a górniczą zawodówkę. Okej. Okay. No i on już wie, jak z nim rozmawiać. Bo on to, wiecie, to on jest po Jagiellonii, nie? A co studiowałeś? No studiowałeś prawo. I wiesz, to teraz się okazuje, że jeżeli to ty jesteś po zawodówce górniczej i rozmawiasz z kimś, kto jest po Jagiellonku po prawie, ty od razu ty sam sobie w głowie ustawiasz swoją tożsamość w tej rozmowie. Jest to normalne? A co to ma za znaczenie, powiedzmy? Ja widziałem bardzo wielu ludzi, którzy mieli bardzo wysokie wykształcenie i taki poziom głupoty w życiu, że ja nie widziałem tego, takiej głupoty u człowieka, który miał 7 klas podstawówki, ale był wierzącym człowiekiem i słuchał Bożego Słowa. A mądrość to jest kochać Boga. To jest ponad wszystko, bo głupiec rzec w swoim sercu nie ma Boga. Myślę sobie, ja nie chcę pozwolić, żeby takie rzeczy układały moją tożsamość. Ja chciałbym móc z normalnym człowiekiem, będąc wykształconym, porozmawiać jak z równym sobie. A z człowiekiem, w którym, że gdyby ja jestem niziutki, malutki, słabiutkie wykształcenie, a rozmawiam, nie wiem, z ministrem, to ja chcę wiedzieć, że moja tożsamość nie jest w szkole, którą kończyłem, tylko gdzie? W Bogu. To totalnie zmienia układ życia, wiecie? Nagle górnik ze szkoły zawodowej staje się doradcą dla człowieka, który właśnie jest po Jagiellonku, tylko jest po trzecim rozwodzie, ma szóstkę dzieci. Każda z tych dwójki dzieci jest z innego taty albo z innej mamy. On nie wie jak żyć, żyje w kredytach, żyje w długach, no ale jak się pojawia na uniwerku, no to ma wielki autorytet, tak? Ale życie totalnie jest tylko rozwalone. Pomyśl sobie. Gdyby Filip miał słabą tożsamość, to by w życiu nie miał odwagi, żeby stanąć w szranki, w cudzysłowie, na spotkaniu z ministrem finansów, z Etiopczykiem w rozdziale 8 dziejów apostolskich, bo by pomyślał, panie, ja to się w ogóle intelektualnie nie nadaję na niego, bo to nie jest mój poziom. Tam nie było takiej rozmowy. Pan powiedział, a Filip idzie i robi swoje, bo on nie jest. Tu nie chodzi o budowanie sztucznego ja, bo nie ma nic z tym wspólnego. A więc nasi ludzie budują swoją wartość na tym, jak wyglądają, na tym, co posiadają, jaką szkołę skończyli, na podstawie tego, kogo znają, ile zarabiają, jaką książkę obejrzeli, przeczytali albo film obejrzeli, gdzie byli, co widzieli i ilu mają znajomych na fejsie. No i oto mamy taki wielki paradoks, wiecie? Budujemy swoją wartość życia na rzeczach, które nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Dlaczego? No bo one przeminą te rzeczy. Przeminą. I nie będzie. Więc ty musisz zdecydować, jakich głosów będziesz słuchał. Jakich głosów będziesz słuchał. A jest to naprawdę bardzo ważne. Kochani, kiedy stajesz przed lustrem rano, wstajesz, budzisz się, niektórzy z nas tego lustra powiedzieli sobie, że się nienawidzą, tak? Że nie lubię siebie, nie cierpię siebie. Czas zmienić to. Jeśli Chrystus cię zbawił i jesteś Jego, to wiesz, co Bóg o tobie powiedział? Powiedział dużo więcej niż w Jordanie ojciec powiedział swojemu synowi. To nam powiedział dużo więcej niż jemu. Zobaczycie, za chwileczkę to będzie moja końcówka. Co mówisz, kiedy stajesz rano przed lustrem? Stała największa katastrofa dzisiejszego dnia? Albo znowu beznadzieja, poniedziałek. To jest niezły początek dnia. Niektórzy wierzący tak pięknie zaczynają właśnie. Albo wstaje dziecko wszechmocnego Boga. Kto wstaje? No, powiedzmy. Wstaje człowiek porażki, czy człowiek, który jest kupiony za najwyższą cenę? Dobra, bądź chińskim produktem. Ale kiedy Chrystus cię kupił na tym targu, nie byłeś wiertarką wartą więcej niż 40 zł. Chrystus zapłacił za tą chińską wiertarkę całe swoje życie. I On nadał tobie nową tożsamość. Wymienił ci bebek, wszystko ci wymienił. Nie jesteś chińską wiertarką. Jesteś produktem Najświętszego Boga. Tak masz się budzić rano, tak masz wiercić w tym życiu. Ma to sens, co mówię, czy nie? To dlaczego wierzący ludzie są wierzący, łamią chleb, a budzą się rano i są chińskimi wiertarkami, które uważają, że nic nie wiercą w tym życiu. Nikogo nie przekonają, bo ja nie umiem przekonywać. A, trzeba mieć dar, żeby przekonywać. No, trzeba mieć dar. To woła niego. Paweł pisze do Tymoteusza. Zabiegaj o dary, zabiegajcie o to. Szukajcie tego w swoim życiu. Wołajcie o to do Pana. Panie, daj mi to. A Jezus mówi, róbcie to wytrwale, jak ta wdowa, co waliła na drzwi owego niesprawiedliwego sędziego, a tamten choćby, ach, mówi, no nie wytrzymał tego pukania, dał jej. A Pan Jezus mówi, i tak właśnie macie na modlitwie nie ustawać. Modlić się nie tak. Ale wdowa waliła na drzwi. To jest zupełnie inny rodzaj modlitwy, wiecie? To jest prawdziwe żebranie Ojca o to, żeby przemieniał Twoje życie, żebyś był coraz świętszy dla Niego i żeby mógł używać Twoich rąk i nóg. I czy to jest złe powiedzieć Ojcu, Ojcze, chciałbym widzieć owoce swojej pracy w życiu? Czy to jest złe tak powiedzieć? Nie. Czy będziesz widział te owoce? Nie wiem. A musisz je widzieć? Nie musisz ich widzieć. Możesz i mamy być gotowi pracować bez nawet tego, gdybyśmy mieli nigdy owoców nie widzieć. Mamy mieć radość z tego. Ale z drugiej strony, to nie jest grzech powiedzieć, Panie, tak bardzo bym chciał widzieć, że do czegoś mnie tam używasz i do czegoś jestem przydatny. I Bóg ci to zrobi, da ci. Wiecie, przypomina mi się teraz taki bardzo szybciutki przykład sprzed 2 tygodni. Jadę samochodem. Wiecie, Pan Bóg zwraca uwagę na takie tęsknoty wierzących ludzi. Ja tam jakąś staruszką mam. Zadzwonił do mnie po drodze jeden człowiek, który do mnie nie dzwonił 5 lat. I tak myślę, o, pewnie chce, żebyś przyjechał, jakąś konferencję, czy coś tam pewnie, nie? A on tam, rozmawiam z nim i mówi, czy ja bym mu przesłał jeden numer telefonu, czy znam takiego człowieka, brata, kaznodzieje? No, znam. A wysłałbyś mi numer do niego? No, a co byś chciał? A co ty chciałbyś? No, tak wiecie, numerów nie daje zawsze każdemu. Nie każdy też chce. Wiesz co, bo ja słucham jego kazań w internecie. Jestem tak, to słowo mnie tak przemienia, że ja nie umiem wytrzymać. Ja muszę do niego zadzwonić i muszę mu powiedzieć, jak bardzo jemu dziękuję, że Bóg go tak używa, tego człowieka, do przemiany mojego życia. I on mi tak mówi do tego telefonu, a ja sobie myślę, wow, Panie, to jest niesamowite. No pewnie, że ci dam numer. I wiecie, co sobie wyobrażałem? Jak on do niego zadzwoni, co on mu do tego telefonu powie, bo to było takie tętno tej wdzięczności. Ja sobie pomyślałem, to będzie niezwykłe, kiedy ten kaznodzieja to usłyszy, a być może nikt mu nigdy tak nie powiedział. I zacząłem się modlić, wiecie? Panie, jak ja bym chciał, żeby to słowo, które też głoszę, mogło naprawdę przemieniać ludzi. Tak mi na tym zależy, żebym nie gadał tylko w przestrzeń, w próżnię, ale żeby to mogło przemieniać ludzi. I tak się modliłem w tym samochodzie jadąc. I następnego dnia z radości wysłałem ten numer telefonu do kaznodziei. Wysłałem numer telefonu i dzwoni do mnie telefon. Dzwoni jakaś starsza siostra. I wiecie, co mi mówi? To było następnego dnia. Bracie, czy ty mnie pamiętasz? No jestem tam siostra Helena z takiego i takiego miasta. Tak kojarzę ją tak przez mgłę, wiecie, dużo ludzi. Nie? Ja szukałam twojego telefonu numeru bardzo długo, bardzo długo. No i dostałam go, udało mi się, a chciałam ci właśnie dzisiaj powiedzieć, że słuchałam twoich kazań w internecie i one mnie tak niezwykle budują. I ty tam powiedziałeś takie kazanie, ona tam mi cytuje, co te, które słowo. I ja mówię, jestem tak wdzięczna, że ja mówię, szukałam tego telefonu, żeby dzisiaj zadzwonić i do ciebie to dzisiaj powiedzieć. Wiecie co, jestem wierzący 38 lat. W pełnoetatowej służbie jestem 20 lat. Nigdy nikt do mnie nie zadzwonił, żeby mi takie rzeczy powiedzieć. I teraz zapytajcie się, czemu to się stało na drugi dzień po tamtym telefonie? Ja nie słyszałem w ogóle, co ta siostra do mnie mówi. Ja się rozpłakałem i powiedziałem, Panie, ty widzisz tą tęsknotę w naszych sercach. Wiecie, za czym ja tęskniłem? Żeby słowo, które głoszę w życiu, miało wpływ na ludzi, zmieniało ich. To wiecie, Pan Bóg do mnie zadzwonił i powiedział, to się dzieje, nie jęcz. Nie biada, nie narzekaj. No i wiecie, zadzwoniła do mnie siostra 350 km, 400 i powiedziała mi coś, co ja myślę, jak ten braderek, mój przyjaciel, fajne rzecz usłyszy, następnego dnia do mnie Bóg zadzwonił. Ja bym nie powtórzył wam, co ona do mnie powiedziała, ta siostra, bo to nie było dla mnie ważne. Ja się skupiłem w tej rozmowie na głowie i mówię, Panie, Tobie żaden włos bez Twojej wiedzy nie spada na podłogę. Nam, a Ty nie wiesz, a Ty wiesz o tym. Każda łza jest zarejestrowana u Ciebie, żadne cierpienie nie przechodzi do mnie, nic. Jak to pięknie jest chodzić z Panem i wierzyć i ufać Jemu. Dlatego, zobaczcie, chcemy też rozumieć, że my tą tożsamość chcemy szukać w Nim. Nie w tym, co diabeł nam mówi do głowy, nie w tym, jak ludzie nas definiują, ani nie to, co Ty sam o sobie myślisz w oparciu o kulturę, kontekst, rodzinę, w której się wychowywałeś. Bóg chce nas z tego uleczyć w momencie nowego narodzenia, ale wiemy, że niektórzy, czy wielu z nas niestety w momencie nowego narodzenia wcale nie zmieniają dosłownie tej tożsamości tak, jakby powinno to się stać. I jest to bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że jak człowiek myśli w tym sercu, to taki potem on jest. Jak zaczynasz listę od swoich słabych stron, i jesteś w stanie myśleć tylko o słabych swoich stronach, to właśnie ten tekst mówi, jak człowiek myśli o sobie, to taki on jest. To nie jest stwierdzenie jakiegoś psychologa, tylko przypowieści Salomona, Salomon pisze. Inny tekst powiada, lampą dla ciała jest oko, powiedz to z nami. Jeśli oko twoje jest zdrowe, to całe ciało twoje jest jasne, prawda? Ale jeśli oko słabnie, to ciało, całe ciało pogrąża się w ciemności. Możemy tu trochę to zinterpretować w ten sposób. To oko to twój sposób patrzenia na to, kim ty jesteś. Kim Bóg cię uczynił. Czy to twoje oko jest ślepe? Albo widzisz dużo? Co widzisz? Czy widzisz to, co za chwilkę ci pokażę? Jeśli tego nie widzisz, to znaczy, że całe twoje ciało jest w ciemności. Przychodzisz do tego zboru, ale nie żyjesz w tym świetle pełnym, które Bóg chciałby, żebyś miał. Zatem to, w jaki sposób się masz w takim układzie, bardzo często jest zależne od tego, jak i co widzisz. Jan pisze, żyjmy w świetle, jak on żyje w świetle. Pierwszy Jana 1,7. Więc kto jest w Chrystusie, ma być nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a masz się stać nowy. Nieważne, kim byłeś, nieważne, w jakiej rodzinie się wychowałeś. Ważne, że Chrystus uczynił cię nowym w sobie. Po czym rozpoznajemy tą nieoryginalną naszą tożsamość? To są ludzie, których bardzo łatwo zranić kimkolwiek. To są ludzie, którzy mają co powiedzieć, ale nigdy tego nie zrobią. Wiecie dlaczego? Bo boją się krytyki innych. Nieraz siedzisz tutaj, jesteś wdzięczny Bogu za coś, chciałeś mu coś powiedzieć, ale nigdy nie powiedziałeś tego głośno. Wiesz dlaczego? Bo boisz się, jak inni tego słuchają, że a, co oni powiedzą, ja się pewnie nie modlę tak dobrze jak Krzysiu czy Mariola. No nie modlę się tak dobrze. Widzisz, po co tu teraz chodzi? Ty patrzysz na to, czy to się będzie innym podobało? Czy masz wydobyć z siebie to, co ty w środku masz do Boga? To dlaczego nigdy tego tu nie powiedziałeś i inni nie mogli na to amen powiedzieć? No i sobie to pięknie usprawiedliwiłeś, że to jest przecież, ty się modlisz, możesz modlić w duchu. Amen, w duchu. Jakby się tak Dawid modlił w duchu, to byśmy nie mieli ani jednego jego psalmu, bo się modli w duchu. Ale postanowił zapisać to, zaśpiewać i kazać śpiewać to innym, żeby wiedzieli, co to znaczy kochać Boga. Dlatego, widzicie, chcesz napisać swój psalm? To jeden sobie napiszesz w duchu, ale część twoich psalmów powinna być napisana w świątyni przed Bożym ludem. Czemu cię przerażają inni? Czemu się zastanawiasz, a co o tobie inni powiedzą? Kiedy brat cię prosi tutaj, żebyś rozpoczął nabożeństwo i przeczytał jeden psalm, to co się boisz, że będziesz dukał w tekście? Że słowo tam machniesz się i ktoś powie, o nie umie czytać? Ale wyszedł człowiek i przeczytał, miał odwagę przeczytać. Amen. To co z tego, że się pomylił? Jakby Bóg miał powiedzieć o tym, ocenić to, co ty zrobiłeś, to byłby z ciebie dumny. No ale może nie jest. Bo ważniejsi są dla ciebie ludzie, niż to, co jest w twoim sercu. I my mówimy, że my jesteśmy wielcy wierzący ludzie. A jak cały świat dookoła nas ma ciągle na nas wpływ, to ludzie, którzy nie potrafią cieszyć się sukcesami innych, to też mają krzywą tożsamość. Nieoryginalna tożsamość wierzącego jest zależna od Boga i zależna od wszystkich innych głosów dookoła. Mamy te trzy źródła, które nie mogą być źródłem naszej tożsamości. Absolutnie. Nie mogą być źródłem naszej tożsamości. Jeśli nie przeciwnik, nie inni ludzie, a nawet nie to, co ja sam o sobie mówię, no to w takim razie co? No tylko Ewangelia jest w stanie to zmienić. Kochani, nie wolno nam się dać sprofilować światu. Zobaczcie, taki obrazek jeszcze dla was mam. To jest butelka wody, zwyczajna butelka wody. Żyjemy w Europie. Zróbmy to, że gdybyśmy podróżowali po Europie, albo nawet i w jednym kraju, to gdybyście tę butelkę chcieli kupić w hipermarkecie normalnie, to zapłacicie za nią 15 centów, tak? Jak ją będziecie chcieć kupić w barze, to zapłacicie za nią 1 euro, czyli tam 1 zł, tak? Jak ją będziecie chcieć kupić tą samą butelkę w restauracji, to zapłacicie za nią 3 euro. A jak ją będziecie chcieć kupić w hotelu, to zapłacicie za tą samą butelkę 5 euro. Jak myślicie, z czego wynika to, że ta sama woda w różnych miejscach ma różną wartość? Od czego to zależy? No tak, od wielu czynników, marża i tak dalej. Ale to co pozwala, że tej marży, że nie można tej marży nałożyć tutaj, a tu ją można nałożyć? I to jest aż takie przebicie. Co to powoduje?
Koszty. Koszty.
Zobaczcie, miejsce, w którym ta butelka się znajduje, jakby definiuje to, ile ona będzie kosztowała. Ty możesz powiedzieć, nie, nic nie jesteś wart, jesteś warty tylko 15 centów. Takie prowadziłeś życie. Byłeś chudym alkoholikiem, albo nie miałeś rodziców, wychowałeś się w domu dziecka, a dzisiaj uważasz, że się do niczego nie nadajesz. Siedzisz tylko non-stop przed komputerem i do niczego się nie nadajesz. Wart jesteś 15 euro. A ile będziesz wart? Nie w hotelu, ale w Królestwie Bożym, kiedy Chrystus kupił tą butelkę za jaką cenę? Za 5 euro? Za ile Chrystus kupił tą butelkę?
Za życie.
I teraz nieważne, skąd ty jesteś wyjęty. Chrystus cię kupił. Rozumiesz to? Nie ma znaczenia, co o tobie ludzie powiedzą. Nie ma znaczenia nic. Ma znaczenie to, co Ojciec z nieba mówi o tobie, bo On ciebie kupił swoim synem. I co o tobie mówi, to jest niezwykłe. Nie pozwól się sprofilować światu. Świat cię będzie ugniatał na swoją formatkę. Po to, żebyś myślał jak oni, żył jak oni, o sobie myślał jak oni. Dlatego ludzie potem siedzą i zastanawiają się, no chyba się rzucę z galerii, ze schodów. Przesuwnie, no bo to życie jest do niczego. Dlaczego? No bo ludzie zaczynają wierzyć w to, co nie jest prawdą, co jest kłamstwem. Niech będzie błogosławiony Bóg. On nas napełni wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Wiecie, to jest taki największy na ten moment samolot świata, Antonow, Mryja się nazywa. No jest przeogromny samolot. W porównaniu z innymi Airbusami, którymi latają ludzie, no to tak to wygląda. To jest coś ogromnego. I on przywiózł do Polski tam w zeszłym roku chyba te towary, takie wielka, wiecie, sceneria, ludzie, kamery, ktoś tam, bo Mryja przyleciała, tak? Więc w cudzysłowie on, powiedzmy, przyniósł wielkie błogosławieństwo. Bóg chce nam dać i dał wszelkie błogosławieństwo niebios dla twojego życia. I przysłał to ogromnym samolotem, ale wiecie, że ten samolot potrzebuje też konkretnego pasa startowego? Wiecie, co w naszym życiu jest tym pasem startowym dla Bożych błogosławieństw? Wiara w to, co Bóg mówi o nas. To, co mówi o tobie i o mnie. Wierzysz w to? Nie zawsze. Kończąc. Nie będę o tym mówił, a tylko wyświetlę. Pokażę wam, o co chodzi. Tożsamość człowieka, który nie jest na nowo narodzony, a mówi o nim Bóg, czyli mamy z nieba głos, tak jak Chrystus z Jordanii. Tożsamość człowieka nienarodzonego. Wiecie, kim jest ten człowiek? Jest obcym. No, to fragmenty Słowa Bożego, które o tym mówią. Ten człowiek jest niesprawiedliwy. Nie, no jest, bo pomaga biednym. Nieważne, że pomaga biednym. Jest niesprawiedliwy. Wiesz czemu? Bo Bóg tak powiedział. Ludzie o nim powiedzą, że jest sprawiedliwy, bo pomógł temu i dał tam. Jakiś biznesmen w jakiejś firmie. A skąd ty wiesz, dlaczego on dał? Bo mógł. Bo chciał. Bo to mu robi public relation, wiecie? Dobry PR na przykład. Może tak być? Może być. Albo czuje się, jest bardzo niski, ma niskie poczucie wartości i kiedy inni bardzo przychodzą do niego, będą mu dziękować, to on się dzięki temu czuje lepiej, ma lepszy następny dzień. On wyda 100 tysięcy na jakąś tam fundację. Bóg mówi, nieważne co ludzie mówią, człowiek, który jest nienarodzony na nowo, jest człowiekiem niesprawiedliwym, jest człowiekiem zepsutym, mówią o tym fragmenty, jest zdrajcą. No jak ty tak możesz powiedzieć? Ja nie mogę, ale Bóg może. Amen? Oczywiście ciężko to wszystko zanotować. Ja mogę chcieć wysłać wam to, jak będziecie chcieć, to wam to wyślę maila do kogoś i możecie wydrukować. Ale to jest niesamowite. To jest w dowodzie osobistym człowieka nienarodzonego na nowo. Kim on jest? To jest przerażające. Kim jest ten człowiek? Jest zabójcą. Jest ignorantem. Nie ma bojaźni przed ich oczami, tak? Widzicie? Jest niewolnikiem. A jakim tam niewolnikiem? Bóg powiedział, że jesteś, kropka. Jesteś przestępcą, bo kto grzeszy, inaczej przestępuje prawo. Jest dzieckiem diabła. Taka jest tożsamość człowieka niewierzącego. A teraz słuchaj, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy Bóg cię zbawił i stałeś się Jego własnością, to tak jakbyś wyszedł z Jordanu. Jest tu ktoś, kto jest ochrzczony? Wierzę, że wielu, a może wszyscy. Kto jeszcze nie? Nie zwlekaj tego. Po co to robić? nie rób sobie krzywdy w życiu. A jeśli ktoś jest, to co ci Bóg, Chrystusowi powiedział jedno zdanie? Syn mój umiłowany, źródło mojej radości. Słuchajcie, nie komentuję tego, przeczytam tylko, co Bóg mówi o tobie, który spiąłeś się z Nim na wieczność. Tożsamość dziecka Bożego. W Jana 1,12. Bóg mówi, jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim przyjacielem. Nie nazywam was już sługami, tak? Jesteś usprawiedliwiony. Jesteś złączony ze mną. I jesteś ze mną jednym duchem. To wynika z tego fragmentu. Nabyłem cię za wielką cenę i należysz do mnie. Jesteś członkiem mojego ciała. Jesteś święty. Jesteś zaadoptowany przeze mnie. Masz bezpośredni przystęp do mnie dzięki Duchowi Świętemu. Jesteś odkupiony, a wszystkie twoje grzechy przebaczyłem ci. Potrzebujesz coś naszego? Jesteś pełny i niczego ci nie brakuje. Dalej. Kto robi fotkę, to teraz możesz w całości. Jesteś w Chrystusie zabezpieczony. Rzymian mówi, uwolniłem cię od potępienia. Jesteś pewny, że wszystko działa ku dobremu, i Pan dalej powiedział, jeśli nie miłujesz. Uwolniłem cię od wszelkich potępiających cię oskarżeń. Nie możesz być oddzielony od mojej miłości. Rzymian 8, kojarzymy ten ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, nic. Jesteś przeze mnie umocniony, zapieczętowany. Ukryłem cię w sobie, Paweł pięknie pisze to o Kolosanach. Dzieło, które w tobie zapoczątkowałem, ukończę. To jest Boża gwarancja, bo jeśli on coś rozpoczyna, to kto to gwarantuje? Człowiek ci zagwarantuje? Nie, ale on da. Wierzysz w to? Masz ten pas startowy, żeby te błogosławieństwo wylądowało w swoim życiu? Uczyniłem cię obywatelem nieba. Co z tego, że ludzie ci powiedzą, że ty jesteś niedobry? Niech ci powiedzą, że jesteś niedobry. Może wyciągnij z tego jakieś wnioski, ale jesteś obywatelem nieba. Dałem ci ducha bojaźni, nie bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Możesz znaleźć u mnie łaskę i miłosierdzie w każdym czasie, w każdej potrzebie. Bóg to gwarantuje. Jesteś narodzony ze mnie i zły nie może cię tknąć. To jest niesamowite. Bo to jest jakby jego gwarancja. Zobacz, wychodzisz w cudzysłowie z tego Jordanu i zobacz, Jezusowi Chrystusowi ojciec powiedział jedno zdanie. My dostaliśmy, to już jest 20. I ostatni slajd. Uczyniłem cię solą ziemi i światłem świata. Jesteś gałązką prawdziwego krzewu winnego. Jest to niesamowite? Na ziemi zniknąć. Wybrałem cię i przeznaczyłem do przynoszenia owoców. Tak? Tam Pan Jezus powiedział. Trwałego owocu. Jesteś moim osobistym świadkiem. Jesteś moją świątynią. To jest niesamowite. Moim sługą pojednania. Kiedy czytam ten fragment, to jestem po prostu poruszony, bo Bóg oczywiście Chrystusa uczynił pośrednikiem, ale w tym tekście mówi, że to my jesteśmy sługami pojednania. Czujecie to? Ojciec w Chrystusie pojednał ze sobą świat, ale Chrystus teraz siedzi po prawicy Ojca. A sługami pojednania jesteś ja i ty tutaj na tym świecie. I wiesz co? Bóg ci ufa. Bóg się smuci twoimi słabymi stronami. Bóg się smuci twoim charakterem jeszcze takim trudnym, jeszcze jakimś innym. Ale On to wszystko wie i takim ciebie kupi. On chce cię zmieniać. Ale chce, żebyś ty żył tą tożsamością, że ty możesz w Chrystusie stawać się nowym, ciągle silniejszym człowiekiem. Jesteś moim współpracownikiem, posadzonym w niebiosach, moim dziełem i możesz zwracać się do mnie śmiało i z ufnością. Wszystko możesz we mnie, który cię umacnia. Mówi to słowo? Mówi. Więc kochani, teraz nasza decyzja. Czy my naprawdę w to wierzymy? Bóg jest tym, kim jest, po to, żebyśmy też byli tym, kim On chce, żebyśmy byli. To akurat nasz Adaś, wnuczek, Adaś Małkiewicz Junior. Ale to jest takie jego dobre życzenie dla nas, myślę, a nasze dla niego, żeby to, o czym on teraz mówi jako mały chłopczyk, że wraca z przedszkola i mówi, tatuś, byłem dzisiaj misjonarzem. To jemu zależy najbardziej na tym, żeby on był misjonarzem w tym przedszkolu i żeby dzieci miały dobre świadectwo od niego. Bo on chce i wie, że chociaż jest mały, to on może tym małym dzieciom zanieść troszeczkę światełka i troszeczkę ziarenka. Tego go uczymy od samego początku i on chce to robić. Jak przyjdzie z przedszkola, tatuś go pyta, jak było, to on opowiada tatusiowi, jak było, a potem czeka, co tatuś powie. I co tatuś, byłem dzisiaj misjonarzem? A ty dzisiaj byłeś misjonarzem? A wczoraj byłeś misjonarzem? Żyjmy tak, jak Bóg chce, w Jego tożsamości. Jesteś butelką, która nie jest warta 0,15 centów. Jesteś warty życia Chrystusa. Najdroższym darem, który dostaliśmy, to nasza wartość w Nim. I za to chcemy Jemu dziękować, ale też w taki sposób żyć, niezależnie od tego, co ludzie o nas powiedzą. Ale tak, żeby Chrystusowi się podobać i myśleć o sobie to, co Chrystus o nas myśli, a nie to, co myślę o sobie ja, diabeł czy ludzie. Chcemy to. Amen.